Drodzy Państwo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu, podczas którego porozmawiamy pokrótce o filmie Noir. Śmieję się, że są w polskiej nauce czy w polskim filmoznawstwie dwie szkoły opowiadania o filmie Noir. Jest szkoła profesora Bobowskiego, szkoła profesora Syski. Szkoła profesora Bobowskiego jest taka, co tu dużo mówić, to jest dobre zjawisko. Na tym zamykamy opowieść. Druga szkoła, szkoła profesora Syski, polega na tym, że cofamy się do XVII wieku i zastanawiamy się, jak jeszcze niemieckie mieszczaństwo miało wpływ na film noir. Ja postaram się znaleźć gdzieś po środku, żeby zmieścić się w tej mniej więcej godzinie w spotkaniu z wami. Jeśli coś będzie niejasne, niekonkretne, z czymś się nie zgadzacie, będziecie chcieli się pokłócić, serdecznie zapraszam jeszcze do dyskusji po seansie. Na początek pytanie. Kto z Państwa widział już Wielki Sen? Wspaniale, nie macie głosu w takim razie. Kto z Was widział Sokoła Maltańskiego? O. A teraz poproszę, zróbmy taką absolutnie nieakademicką wykrzykiwankę. Kiedy słyszę hasło film noir, to do głowy przychodzi mi film i na 3-4 krzyknijmy jakiś jeden tytuł filmu. 3-4. High Sierra. Świetnie, czyli jest jednak różnorodność, bardzo mnie to cieszy. Zaraz postaram się połączyć te wszystkie wątki, które się pojawiły w jakąś większą, spójną całość. Film noir. Jak zwykle Amerykę odkrywają Europejczycy, tym razem Amerykę odkrywają Francuzi. Film noir jako taki w samym nazewnictwie nie pojawia się w Stanach Zjednoczonych. To ten gentleman, Nino Frank, jako pierwszy w ogóle używa sformułowania kino noir czy film noir. Nino Frank był krytykiem filmowym, dziennikarzem filmowym, który działał, pracował w powojennej Francji. Chociaż filmy noir jako takie są przypisane czy związane są z latami 40., to właśnie na środek lat 40. przypada największa eksplozja kina noir w Stanach Zjednoczonych. Zjawisko jako takie zostało dopiero opisane po wojnie. Dlaczego? Dlatego, że podczas II wojny światowej, oczywiście do Francji, która była pod niemiecką nazistowską okupacją, kino nie docierało, a kiedy dotarło wielką falą już po 1945 roku, Francuzi od razu się tym kinem zachwycili. Dlaczego się zachwycili? O tym za sekundę. Natomiast zachwycili się na tyle, że właśnie było całkiem sporo dyskusji, debat na temat tych filmów właśnie amerykańskich, które pojawiły się na francuskich ekranach, na tyle intensywnych, na tyle ciekawych, że w 1955 roku dwóch dżentelmenów, Raymond Bord i Etienne Chameton, napisali książkę dedykowaną kinu noir i ona w zasadzie jest taką biblią, fundamentem, podstawą, która do dzisiaj uchodzi za w zasadzie jedno z najlepszych, bo spisanych na bieżąco świadectw dotyczących czy opisujących kino noir. Kino noir jest młodszym bratem, dzieckiem, kuzynem, trudno powiedzieć, jaka to jest konotacja rodzinna, natomiast jest ona na pewno bliska, kina gangsterskiego. Kino gangsterskie, które w latach 20., w latach 30., zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, było jednym z takich emblematów, symptomów złotej ery kina w Hollywoodzie, tak zwanej złotej ery, było stricte związane z prohibicją. W związku z tym, że w Stanach Zjednoczonych została wprowadzona prohibicja na picie alkoholu, zaraz jak grzyby po deszczu wyrosły różne organizacje przestępcze, które zajmowały się nielegalnym handlem alkoholem. Wokół tego wyrósł cały świat przestępczy. Na tyle sensacyjny, ciekawy, niebezpieczny, też brutalny, że od razu zaadaptowany przez Hollywood na duże ekrany, bo sensacja napędza widzów, widzowie napędzają pieniądze w kieszeniach, więc to kino szybko też zyskało na popularności. Natomiast to, co było w centrum i to też, co łączy rodzinnie, jakieś rodzinne więzy, które łączą kino noir i kino gangsterskie, to oczywiście zbrodnia w centrum. W 99% przypadków filmów noir to zbrodnia jest tym centrum, osią czy główną siłą napędową całej opowieści. Tak samo też się dzieje w kinie gangsterskim. Mamy też w 97% przypadków świat gangsterski rozumiany jako przestępców, jako ludzi zajmujących się mniej lub bardziej profesjonalnie kryminałem. Mamy też obraz mieszczaństwa, o tym, jak ten obraz mieszczaństwa wygląda i też samego miasta, jako takiego miejsca zepsucia, miejsca dewiacji, miejsca panoszącego się zła. To są jakby trzy cechy wspólne, które łączą kino gangsterskie i kino noir. Oczywiście tych pomniejszych cech jest jeszcze wiele, wiele więcej, jeśli chodzi o sposób filmowania, jeśli chodzi o oczywiście nazwiska reżyserów, scenarzystów, przede wszystkim nazwiska aktorów, którzy pojawiają się i w tym kinie. Natomiast film noir zdecydowanie różni się i stylistycznie, i tematycznie, a przede wszystkim atmosferycznie, jeśli tak można powiedzieć, jeśli chodzi o atmosferę samego filmu, wobec kina gangsterskiego. Teraz użyję bardzo ładnego zdania. Kino noir to subwersywny strumień dewiacyjnych zachowań. Proszę zapamiętać, jutro 6 rano będzie kartkówka. John Belton, jeden z ważniejszych badaczy kina noir i w ogóle kina amerykańskiego, zwłaszcza tej doby złotego okresu Hollywood, tak nazwał kino noir w jednym zdanie. Subwersyjny strumień dewiacyjnych zachowań. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Zostawię subwersywny. Zacznijmy może od strumienia zachowań. No właśnie. Kino gangsterskie jest logiczne. Kino gangsterskie jest poukładane. Chociaż na ekranie rządzi zbrodnia, krew, śmierć, to jest wszystko poukładane. Mamy złego przestępcę, dobrego policjanta. Mamy mieszczanina, który może i jest zepsuty, ale potrzebuje opieki, opiekę dostarczy mu policjant, opiekę dostarczy mu detektyw. Gangster jest zły, gangster musi zostać ukarany. Dobro jest dobre, zło jest złe. Nikt nam nie mówi, że czarne jest czarne, białe jest białe, czy jakoś tak to szło. I tego też trzymają się twórcy kina gangsterskiego. Sytuacja zupełnie się zmienia właśnie w filmie noir. To jest strumień, w którym wszystko się przeplata. Zło już nie jest do końca złe. Dobro ma znamiono zła. Te podziały pomiędzy tym, co jest właściwe, a niewłaściwe, są bardzo płynne. Już nie ma logicznego poukładanego świata. Dewiacja nie jest odstępstwem od normy. Dewiacja jest normą. Dewiacja rozumiana jako zbrodnia, jako potrzeba czynienia zła drugiemu człowiekowi, jako strategia przetrwania albo w ogóle trwania na świecie, to jest jakby klucz, przez który możemy otworzyć drzwi do kina noir i w którym, poprzez który też kino noir różni się jako takie od kina gangsterskiego. Skąd to się wzięło? Dlaczego taka atmosfera? Dlaczego ta dewiacja w tym subwersywnym strumieniu pojawia się w kinie noir? O tym za chwilę jeszcze będę oczywiście dopowiadał. Jak się to wszystko zaczęło? Człowiek z blizną, Howarda Hawksa, film reżysera, którego dzisiaj będziemy też oglądali, film, czyli Wielki Sen, też wyreżyserowany przez Howarda Hawksa, powstał w 1932 roku i to jest jakby jeden z takich najważniejszych w ogóle filmów gangsterskich w historii kina. Natomiast już mniej więcej 10 lat później kino gangsterskie zaczyna ewoluować właśnie na początku lat 40. w te niejednoznaczności. Taką pierwszą niejednoznacznością, czy postacią, opowieścią, historią niejednoznaczną, wielowątkową jest High Sierra, Rolla Walsha, którego zresztą John Huston był współscenarzystą. Tutaj mam przy Sokole Maltańskim, o tym za chwilkę też. High Sierra, opowieść, w której też występuje w roli głównej Bogie Bogart, czyli Humphrey Bogart, największy gwiazdor kina noir, ale też jeden z największych gwiazdorów kina gangsterskiego w ogóle, o nim za chwilę będę również opowiadał. Pojawia się tu w roli człowieka, który trafia do więzienia i z tego więzienia wychodzi, korzystając z przysługi innych gangsterów. Poprzez tę przysługę zostaje wplątany w kolejną sieć nie najlepszych wydarzeń, nie najlepszych rozwiązań, co zmierza do dosyć fatalnego końca. Już dużo zdradziłem, więcej nie powiem, ale polecam zdecydowanie, żeby zobaczyć High Sierra, jeśli komuś z Państwa jeszcze mocniej przypasuje temat kina noir. Natomiast to, co jest istotne, Humphrey Bogart w tym filmie pojawia się jako bardzo niejednoznaczny bohater. Nie można powiedzieć, że jest jednoznacznie dobry, bo czyni zło, ale nie można też powiedzieć, że jest jednoznacznie zły, bo zło, które czyni, wynika z tego, co narzuca mu w pewnym sensie społeczeństwo, narzuca mu sytuacja życiowa. To nie jest zło, które on ma pierwotnie w sobie, tak jak na przykład gangsterzy często byli portretowani w kinie gangsterskim, po prostu byli źli, po prostu brali karabin do ręki i korzystali z koniunktury. Nie, on został wplątany przez świat w jakąś konkretną sytuację egzystencjalną, która wymagała od niego takich, a nie innych czynów. Czynów, z których może niekoniecznie jest zadowolony, ale czynów, które musiały się pojawić na jego ścieżce życiowej. To jest taki pierwszy już duży przejaw właśnie tendencji noir w kinie amerykańskim. Film, który jest uważany przez większość historyków za pierwszy film noir w ogóle, to Sokół Maltański Johna Hustona. Sokół Maltański, który stał się też od razu wizytówką i często najsłynniejszym filmem, czy najbardziej rozpoznawalnym filmem, który łączy się z hasłem kina noir w ogóle. Sokół Maltański korzysta też z tak zwanej hard-boiled literature, literatury gangsterskiej, literatury napisanej przez jakby protoplastów, którzy dali podwaliny pod kino noir. O tej literaturze oczywiście też będę opowiadał. A w roli głównej mamy Sama Spade'a, a w zasadzie Humphreya Bogarta jako Sama Spade'a, jednego z najsłynniejszych detektywów na kartach kryminałów w ogóle. Stąd też jakby ten taki właściwy start. Mamy detektywa, mamy już zbrodnię bardzo zagmatwaną, mamy intrygę, która ma wiele, wiele, wiele wątków. Stąd te wszystkie cechy sprawiły, że znaleźliśmy się już w 100% w świecie filmu noir. Ale czym w zasadzie jest film noir? Czy to jest gatunek, czy to jest nurt, czy to jest tendencja? Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Jeśli doktor Kozubek na teście będzie kazała wam zaznaczyć, czym jest kino noir, będzie do wyboru ABC, gatunek, nurt, tendencja, zakreślcie wszystko i podpiszcie moim mailem, to w tym momencie ja przejmę kłótnię z doktor Kozubek na siebie. Natomiast gatunek pozwala nam na w pewnym sensie powtarzalność. To znaczy możemy skorzystać ze schematu i skorzystać ze schematu westernu i opowiedzieć tę samą historię, korzystając z bardzo podobnych narzędzi, czy właśnie schematu 10, 20, 30, 40 lat po eksplozji westernów. Kino noir jest mocno związane ze swoimi czasami, dlatego wielu badaczy stwierdza, że to jest bardziej nurt i zjawisko niż sam gatunek jako taki, mówiąc, że wszystkie późniejsze przejawy filmu noir, kina noir w przyszłości, to de facto są tylko nawiązania. Retro noir albo neo noir, o czym też będę opowiadał dalej, ale już nie samo noir. Noir było związane z konkretnymi czasami. To jest najbardziej prawidłowa odpowiedź. Ja natomiast bym się kłócił, bo noir ma tak złożony zestaw różnych aspektów, pod którymi można rozpatrywać się i stylistycznie, i tematycznie, że te narzędzia można też wykorzystać w przyszłości. Jeśli ktoś z Państwa się ze mną nie zgadza, bardzo chętnie się pokłócę po filmie. Tych wyznaczników stylistycznych, które sprawiają, że kino noir staje się noir, jest znacznie więcej niż to, co widzicie Państwo teraz tutaj. Natomiast to jest jakby taki podstawowe kilka pojęć, które pozwoli wam rozpoznać to, czy dany film jest noir, czy tym noir nie jest do końca. Przede wszystkim, jeśli chodzi o ikonografię, znajdujemy się w ciemnym mieście. W mieście, w którym zazwyczaj pada deszcz. Jak przyjrzycie się na przykład w Wielkim Śnie, tam cały czas pada deszcz, sprawiając, że miasto staje się jeszcze bardziej klaustrofobiczne, zamknięte, nieprzyjazne, niepewne. To jest ta pierwotna atmosfera, która właśnie wytwarza się w filmie. Postaci. Zazwyczaj są to detektywi twardziele. To jest akurat baza, którą zawdzięczamy literaturze, która dała pierwowzór, czy pierwszą energię do powstania filmów noir. Są to detektywi, którzy pochodzą z ludu. To są plebejusze, to nie są pięknie wykształceni, wypachnieni detektywowie czy policjanci z kart wiktoriańskich powieści. To są ludzie, którzy mają zazwyczaj trudną przeszłość, tajemniczą przeszłość za sobą, nie są dystyngowani, nie są nieskazitelni, nie siedzą za fotelami, za biurkami na fotelach, tak jak Hercules Poirot czy Sherlock Holmes u Artura Conan Doyle'a. Ewentualnie jeśli idą poszukiwać jakichś fragmentów niezbędnych do rozwiązania zagadki, to zawsze w nienagannie skrojonym garniturze. Nie, ci ludzie często się ubrudzą, skorzystają z przemocy, będą dosadni w swoim języku, będą wulgarni. Wszystko po to, żeby stworzyć jakąś tarczę obronną wobec tego świata, który jest bardzo, bardzo im nieprzychylny. Podstawową drugą bohaterką czy postacią, która pojawia się w kinie noir i w zasadzie w 99% przypadków kinie noir się pojawia, to femme fatale, czyli kobieta fatalna. To jest na tyle duży wątek, że będę nim jeszcze opowiadał dalej w większej liczbie ilości szczegółów. Jeśli chodzi o samo filmowanie w kinie noir, pojawiają się tutaj silne kontrasty bieli i czerni, a zwłaszcza chiaroscuro, czyli światłocień. Postaci są tak ustawiane, często korzystając z niepełnego, fragmentarycznego oświetlenia, żeby były niewidoczne w całości. Świat jest pełen tajemnic, świat jest pełen niepewności. Taki morał płynie z kina noir, więc też światu pokazuje albo nie pokazuje tych kwestii tajemniczych, które mogą się pojawić na ekranie. Obraz jest często deformowany. Bardzo charakterystyczne są też odbicia. Zwróćcie uwagę Państwo na lustra, na kałuże, na szyby, które bardzo często pojawiają się gdzieś w kadrze, odbijając, zakrzywiając trochę ten świat, sprawiając, że jest on gdzieś na granicy, takiej onirycznej granicy snu i jawy. Bardzo ważne są też same kontrasty montażowe. Kino noir jako pierwsze demitologizuje trochę wielkie gwiazdy kina, korzystając z bardzo, bardzo, bardzo silnych zbliżeń, sprawiając często, że dyskusja jest prowadzona dynamicznie. Mamy ujęcie na twarz postaci, cięcie, ujęcie na twarz drugiej postaci, cięcie, ujęcie na jeszcze jakiś inny fragment. To takie statyczne, ale jednak rozedrganie ma spowodować, spotęgować takie uczucie niepewności, które wprowadza film noir. I jeszcze jedna ważna kwestia, czyli subiektywizująca narracja spoza kadru. Bardzo często narratorem całego filmu jest główna postać, zazwyczaj detektyw, który prowadzi sprawę, ewentualnie główny bohater, którego dotknęła ręka fatalnego losu czy jakaś bardzo zła przygoda. I on opowiada nam o swojej przegranej, a nie wygranej, co też jest bardzo ważne, więc głos z offu, który wprowadza taką atmosferę ponurej gawędy, jest dosyć charakterystyczny w filmie noir. Teraz zarzuciłem kilka takich różnych tematów, na podstawie których możecie zorientować się, patrząc na sam film, skąd, czy jest filmem noir, czy nie jest filmem noir. Natomiast skąd się wzięło samo zjawisko? Po co Amerykanom smutne, szare, ale fascynujące w tej swojej smutności i szarości filmy? Po co pokazywanie tej atmosfery mroku, niepewności, grozy? Skąd w Ameryce, która w latach 40. przeżywa w zasadzie boom gospodarczy i pokazuje, że jest nową potęgą wyrastającą na strażnika porządku na świecie po II wojnie światowej, po co im taki kino, skąd ono się wzięło? Okazuje się, że nie wszystko było takie różowe, jak mogłoby się wydawać. Ameryka w latach 40. jest Ameryką liminalną. Jeśli słyszeliście Państwo na studiach takie hasło stanu liminalnego, czyli takiego stanu pomiędzy, stanu przejścia, to ono fantastycznie pasuje do opowieści przy kinie noir. Stan liminalny, stan pomiędzy dawną postacią, dawną formą, dawnym miejscem, w którym byłem, a miejscem, do którego zmierzam. Stan, w którym jeszcze nie jestem, już nie jestem postacią, którą byłem wcześniej, już nie jestem dzieckiem, ale jeszcze nie jestem dorosły. Już nie jestem w punkcie A, ale nie jestem jeszcze w punkcie B. Więc nie wiadomo do końca, kim jestem. Stan liminalny to jest zagadnienie, które filmoznawcy ukradli antropologom, którzy opisywali różne rytuały przejścia, głównie badając kultury na świecie, pokazując, jak one funkcjonują w swoich motywach przejścia właśnie, jak na przykład chłopcy stają się mężczyznami w różnych rytuałach plemiennych. I okazuje się, że takie liminalne spojrzenie na kino jest dosyć ciekawym aspektem, pod którym można, czy ciekawym kątem, pod którym można obserwować filmografię. Podwójne ubezpieczenie. Film Billy'ego Wildera z 1944 roku. Walter Neff, czyli Fred McMurray, jest tutaj człowiekiem, który teoretycznie jest szczęśliwy. Pracuje w dużej korporacji, stać go na dobre mieszkanie, stać go na zakupy w całkiem dobrze zaopatrzonym supermarkecie, ale coś tutaj nie gra. Coś jest nie tak. Coś mu nie pasuje. Nie jest zadowolony z tego stanu. Czuje, że to nie jest świat, w którym się urodził, to nie jest świat, w którym się wychował, to nie jest świat wartości, które poznał do tej pory i które nim kierowały. To jest świat, w którym czuje się mimo wszystko obco. To Ameryka lat 40. Ameryka, która jeszcze do niedawna była państwem agrarnym. Dopiero przed I wojną światową ten proces industrializacji, mechanizacji Ameryki jako takiej zaczął się rozkręcać na dobre. Swoją kulminację miał w okolicach I wojny światowej, kiedy gospodarka, a zwłaszcza technologia przemysłowa przyspieszyła w związku z produkcją wojenną, a takie epicentrum i powolne przyzwyczajanie się do tego właśnie stanu pojawiło się w latach 40. również po kolejnym impulsie związanym z II wojną światową, kiedy to większość osób, które były zatrudnione jako niewykwalifikowani robotnicy, zostali wciągnięci w przemysł zbrojeniowy. Ameryka, która do niedawna miała zupełnie inną klasę średnią. Ameryka przed I wojną światową miała klasę średnią składającą się z zamożnych farmerów, którzy potrafili funkcjonować w samowystarczalnych gospodarstwach, sami na siebie zarobić, sami się wyżywić, nie potrzebowali jakiegoś większego społecznego kontekstu, wystarczało im kilka najbliższych sąsiedztw, tak żeby mogli zamykać się w małych enklawach, ewentualnie do klasy średniej zaliczali się też sprzedawcy, kupcy, którzy prowadzili swoje sklepy, interesy, biznesy. Natomiast to, co się pojawiło po I wojnie światowej i właśnie też eksplodowało mniej więcej w latach 30., 40., to Ameryka korporacyjna. To Ameryka wielkich przedsiębiorstw, wielkich firm, wielkich fabryk, które zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Te fabryki przestawały mieć pojedynczego zarządcę, tak jak kiedyś, czy małą rodzinną grupę, która tą fabryką zarządzała. To zaczęły być korporacje. Korporacje, które były złożone z dużej liczby akcjonariuszy, rady nadzorczej i tak dalej, i tak dalej. To już przestała być ta Ameryka sąsiedzkiego płota, gdzie można było podejść, porozmawiać, wszyscy się znali od lat. Pojawili się pracownicy najemni, pojawili się ludzie bez ziemi, pojawili się farmerzy, którzy nie mają farmy, czyli pracownicy fabryk, pracownicy korporacji, którzy wynajmują mieszkania, którzy emigrują pomiędzy miastami, poszukując pracy. Jeszcze na to wielki, wielki, wielki wpływ miał wielki kryzys z 29 roku, który dramatycznie zachwiał gospodarką amerykańską i zupełnie przewartościował patrzenie na samą pracę jako taką w Stanach Zjednoczonych. I to rozedrganie pomiędzy tą starą, familiarną, twardą Ameryką farmerską, agrarną, a Ameryką miejską, zurbanizowaną, technologiczną, rozumianą jako technologia produkcji przemysłowej, właśnie się jeszcze kotłował. To te napięcia, niepewności społeczne, to, że jeszcze mój ojciec miał wielką farmę, a ja w zasadzie już szukam szczęścia w mieście, jestem jakimś pionierem w nowym sensie, w nowym rozumieniu tego słowa, to odbijało się, te wszystkie niepokoje odbijały się też w kulturze i silnie odbijały się w kinie. Film noir zaciągnął, zassał w pewnym sensie te zjawiska społeczne, czy społeczno-cywilizacyjne, społeczno-kulturowe, które zaczynały dziać się właśnie w latach 20., 30. w Stanach Zjednoczonych i przekuł w opowieść filmową. Miasto, które do tej pory było dosyć obce szerokiemu społeczeństwu amerykańskiemu, bo jeszcze dopiero gdzieś w latach 20., w połowie lat 20., 50% mieszkańców, niecałe 50% mieszkańców Ameryki właśnie zamieszkiwało miasta. Wcześniej większość zamieszkiwała farmy, większość to była społeczność rolnicza i tylko kilka większych ośrodków miejskich gdzieś pojawiało się w Stanach Zjednoczonych, ewentualnie niewielkich miasteczek, które były zbudowane na bazie połączonych ze sobą gospodarstw rolniczych. To miasto było wielką enigmą dla społeczności amerykańskiej. Zaczęło szybko wyrastać w związku z przemysłem, w związku z kapitałem, w związku z pieniądzem, który lubił być blisko siebie i obracać się blisko siebie, ale było pełne niepewności. Ludzie, którzy nie znali się, nagle musieli mieszkać obok siebie. Ludzie, którzy nie wiedzieli, czego się po sobie spodziewać, znaleźli się tuż obok siebie i musieli jakoś poukładać sobie wspólnie życie. To generowało napięcia, to generowało niepewności, to generowało jakąś ekscytację w pewnym sensie, ale też niepewność, głównie niepewność. I ta niepewność zasiliła Amerykę, czy obraz Ameryki w filmie noir. Stany Zjednoczone, chociaż oficjalnie uprawiały w pewnym sensie propagandę sukcesu, w 1945 roku pokazywały siebie jako wielkiego zwycięzcę, żandarma świata, który broni przed złym najeźdźcą, przed złym Japończykiem, przed jeszcze gorszym nazistą z Niemiec, pokazując, że to my dbamy o ten porządek, że my jesteśmy światem, którym możecie czuć się bezpiecznie. A guzik prawda, mówi kino. Tak nie jest. Ameryka też faszyzuje. Ameryka też korzysta z źle rozumianego konserwatyzmu, uciskając swoich ludzi i niestety bardzo często korzystając z tego, co sama zwalczała jeszcze do niedawna w Europie czy w Japonii. System prawny, zwłaszcza system więziennictwa Stanów Zjednoczonych, do dzisiaj mocno kuleje, ale w latach 40., dobry Boże, nikomu nie życzę, żeby trafił do więzienia w latach 40. w Stanach Zjednoczonych. Serdecznie polecam wam, jeśli lubicie po ciemku czytać horrory, po prostu poczytać raporty więzienne z tamtego czasu. To, co się działo, jeśli się wskoczyło na margines, spadło na margines, było się przegranym w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ktoś nie radził sobie w tym nowym, poukładanym, konsumpcyjnym, kapitalistycznym świecie dzikiego, dosyć mocno galopującego kapitalizmu, był przegrany. Jeśli wpadło się w sidła wymiaru sprawiedliwości i nie miało się konotacji, nie miało się tak zwanych pleców, to było kiepsko, bardzo kiepsko. Kino pokazywało, jak taki system funkcjonuje, jak Ameryka jest w zasadzie zero-jedynkowa. Można być albo bardzo, bardzo, bardzo bogatym, bardzo szczęśliwym, albo trzymać się pazurami klasy średniej i balansować na powierzchni, albo spaść zupełnie na dno. I takimi postaciami, które spadają zupełnie na dno, są bohaterowie Brutalnej Siły, świetnego filmu Julesa Dessina, powstałego w 1947 roku, jeszcze na fali takiego entuzjazmu powojennego w Stanach Zjednoczonych, a pokazującego właśnie, jak system sprawiedliwości, zwłaszcza system więziennictwa w Stanach Zjednoczonych, funkcjonuje okropnie. Bohaterowie, choć sami mają bardzo dużo na sumieniu, dostają niewspółmiernie duże baty i dosłownie i w przenośni w więzieniu. W końcu postanawiają wzniecić bunt. Film cudem prześliznął się przez cenzurę, musiał chwilę poleżeć na półce. Cenzura amerykańska też fantastycznie sobie radziła z zatrzymywaniem niektórych projektów. Natomiast Brutalna Siła cudem przedostała się na ekrany i jest takim z jednym z ciekawszych raportów związanych też z nurtem kina noir ze stanu ducha i stanu prawnego Stanów Zjednoczonych w ogóle w tamtym czasie. A co dla nas istotne, film został od razu przez krytyków i przez badaczy kina zaliczony do filmów noir, mimo że nie mamy tutaj opowieści stricte miejskiej, nie mamy tutaj detektywa, który gdzieś w ciemnym płaszczu przemierza zamoczone ulice. Tutaj mamy bardziej aspekt społeczny. To, co jest właśnie ważne i dlaczego też przywołuję ten film, w kinie noir aspekt społeczny gra równie dużą rolę. Aspekt ludzi skrzywdzonych przez rzeczywistość, aspekt ludzi wykluczonych przez społeczeństwo, aspekt ludzi, którzy są już na tyle przegranej pozycji, że mogą się wydostać ze swojej niedoli czy też doli tylko poprzez właśnie brutalną siłę. Nie ma żadnej innej drogi, jak twierdzą twórcy filmu noir, aby się wydostać z sytuacji jakiejś niepożądanej, w której niestety się przyszło nam znaleźć. Jeśli chodzi o takie motywy na rozruch albo motywy, które stały się podwaliną w kinie noir, nie można zapomnieć o tych dwóch dżentelmenach. Może bezpośrednio nie pisali w scenariuszu do kina noir, ani nie występowali przed kamerą, ale nie można ich pominąć. Zygmunt Freud, ojciec psychoanalizy, mocno krytykowany współcześnie, w swoim czasie wielka gwiazda, jeśli chodzi o rozwój psychologii, psychoanalizy w ogóle, dał taką podwalinę do patrzenia pesymistycznego na świat. Zygmunt Freud dzieli funkcjonowanie umysłu człowieka na różne aspekty, wyróżnia ego, superego, id i stwierdza, że id jest de facto najsilniejsze ze wszystkich możliwych motorów napędowych człowieka. Superego ma sprawić, czyli wszystkie normy, wartości, zasady, które poznajemy społecznie, ma sprawić, żeby id trochę przytemperować, nie pozwolić mu rządzić światem. Ego jest gdzieś pole walki, w którym i superego, i id się ze sobą spotykają w tak bardzo wielkim, wielkim skrócie uproszczeniu. Natomiast to id jest tą największą siłą. Id, ta dzikość, ta pierwotna energia, która rządzi i erotycznie, i dążąc też do jakiejś zagłady, często samozagłady, to jest ta energia, która de facto drzemie w człowieku. Gdyby nie superego, gdyby nie zasady, gdyby nie normy, gdyby nie nasza jakaś umowa społeczna, wszyscy byśmy sobie rzucili się do gardła i robili bardzo złe rzeczy. To też skracając Zygmunta Freuda. I z tego samego założenia wychodzą twórcy filmu noir. Społeczeństwo jest złe. Ludzie są z natury źli. Tego dowiecie się z filmu noir. Tylko jednostki, które uświadamiają sobie, jak funkcjonuje id, jak funkcjonuje nasza psychologia, psychika, potrafią jakoś zatrzymać się i nie pozwolić do eskalacji przemocy i zła. Takimi jednostkami na przykład są właśnie bogartowskie postaci detektywów, którzy są świadomi tego, jak przytłaczająca jest ta wiedza o złym społeczeństwie, ale z drugiej strony też wiedzą, że muszą w jakiś sposób przebić się przez to zło, które światem może rządzić. Jak to robią? Tutaj z kolei przychodzi nam do pomocy Jean-Paul Sartre, twórca bardzo modnego pod koniec lat 40. i w latach późniejszych we Francji egzystencjalizmu, który nie znalazł bardzo podatnego gruntu w Stanach Zjednoczonych, natomiast został w pewnym sensie przemycony przez dwa podmioty, tak to nazwijmy. Pierwszym z nich jest Ernest Hemingway, który i pośrednio i bezpośrednio przyznawał się do tego, że część wątków egzystencjalnych przemycał w swoich dziełach. Z drugiej strony to kino noir właśnie, które zaszczepiło jakoś myśl Sartra na potrzeby kinowe, ekranowe. Jak to się stało? Jak to wyglądało? Otóż społeczeństwo to jest jakaś pierwotna masa, w którą zostajemy wrzuceni. Zostajemy wrzuceni z pełnią wolności, ale ta wolność sprawia więcej bólu niż radości. Wolność to skazanie. My na wolność jesteśmy skazani. W związku z tym, że społeczeństwo zazwyczaj jest niesprawiedliwe, normy i prawa to jest wciąż niedoskonała funkcja, rola, która próbuje nas w jakiś sposób zatrzymać, ujarzmić na tym poziomie id, który gdzieś próbuje się przebić przez wszystkie kodeksy. Bóg nie istnieje, mówi Sartre. Bóg to jest tylko i wyłącznie oznaka słabości, potrzeba ugruntowania swojej wiedzy, swojej wiary, swojego uporządkowania świata w jakiejś wyższej instancji. W związku z tym świat to jest umowa. Świat to jest tylko umowa, nasze wzajemne dogadanie się, że coś jest dobre, coś jest złe, więc niestety światem rządzi głównie przypadek, światem rządzi relatywizm, wszystko można obalić, więc ta wolność, która de facto powinna cieszyć, tak naprawdę przytłacza. Wolność sprawia, że muszę ciągle negocjować swoją pozycję ze światem, swoją pozycję też ze samą sobą, ze samym sobą, kim jestem w odniesieniu tego świata, co jest dobre, co jest złe, co sprawia, że warto codziennie jeszcze się budzić i łapać oddech, a czy może jednak już tego wszystkiego nie skończyć, skoro to tak naprawdę nie ma sensu, a koniec końców tak umrzemy, skończymy jako kawał piachu i nic z tego nie wyniknie de facto, zdaje się mówić Sartre. Takimi postaciami właśnie, które są w tym dużym rozkroku, to są zazwyczaj postaci tych bogartowskich detektywów, którzy są przytłoczeni tą wiedzą. Oczywiście nie tworzą elaboratów akademickich na temat tego, że słuchajcie, Sartre wygląda tak czy siak, dlatego wybrałem swoją rolę życiową. Raczej to się przejawia w gestach, w słowach, w takim ironicznym podejściu do świata. Oto zdaję sobie sprawę, że ogólnie jest kiepsko i lepiej nie będzie, ale mam jakiś wewnętrzny kodeks zachowań, kodeks moralny, kodeks jakiejś wewnętrznej kultury, wartości, którymi się kieruję, który pozwala mi przejść przez te dżungle niepewności i prób, na które cały czas wystawia nas świat. Stąd to zmęczenie, bo detektyw cały czas musi negocjować swoją rolę ze światem. Detektyw cały czas musi negocjować sam ze sobą, poszukując odpowiedzi, kim de facto jestem tutaj i co sprawia, że jestem właśnie po dobrej stronie gry. Co to znaczy być po dobrej stronie? To też jest pytanie, które często pada w filmie noir. Takimi postaciami, które się pojawiają w filmie noir, a które są gdzieś pomiędzy tym światem zrozumienia, a niezrozumienia, są też gangsterzy. Oni jednoznacznie stwierdzają, że wszystko jest złe, społeczeństwo dąży do jakiegoś samozatracenia, Więc hej, czemu nie zapalić karabinu i jeszcze silniej się nie przebić przez te wszystkie niepewności i niejasności świata. Detektyw lawiruje. Wie, że tylko on może być dla siebie tym drogowskazem, za którym będzie podążał. Gangster palicho. Robię źle, ale też jest świadomy w kinie noir tego, w jakiej sytuacji społecznej się znalazł. Ten obraz jest piekielnie pesymistyczny, który teraz Państwu opowiedziałem, ale przykro mi, nie chcę być lepiej. Natomiast kino noir nie jest bardzo, nie bardzo atakuje tym wszystkim, o czym ja teraz opowiedziałem. Ten pesymizm udziela się jako atmosfera. I to jest właśnie siła filmu noir. Kino noir nie jest dosłowne. Ono sygnalizuje. Dopiero właśnie badacze po latach zaczęli przyglądać się, skąd w Ameryce konsumpcyjnego, kapitalistycznego boomu znalazł się taki pesymistyczny kierunek, takie pesymistyczne zjawisko jak kino noir, to oni właśnie zaczęli przyglądać się, a może przez Freuda, a może przez Sartre, a może zobaczmy na to zjawisko jak na liminalny rytuał przejścia pomiędzy stanem A a stanem B. To wszystko się zgadza. Natomiast o dziwo, kino noir, moim skromnym zdaniem, też możemy o tym porozmawiać po spotkaniu, po filmie, pomogła cenzura. Kino noir funkcjonowało w czasach kodeksu Hajsa, który zabraniał pokazywania, opowiadania, przedstawiania na ekranie w Stanach Zjednoczonych bardzo, 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 bardzo wielu rzeczy. Od brania narkotyków, przez seks międzyrasowy, przez gwałty, przez aborcje, eutanazję, homoseksualizm i tak dalej, i tak dalej. Ten kodeks był piekielnie rozbudowany i rzeczywiście kontrolował to, jak i co może być na ekranie pokazywane. Też taka dosadna brutalność musiała być mocno, mocno tonowana, aczkolwiek niektóre filmy gangsterskie tę brutalność też eksponują w jakiś sposób. Kino noir więc zaczęło udawać, zaczęło trochę chować to, co nie mogło być pokazane na ekranie. W Wielkim Śnie, który będziecie Państwo oglądać za chwilę, w literackim pierwowzorze w pióra Raymonda Chandlera jest mnóstwo seksu, a jeszcze więcej narkotyków. W zasadzie trudno powiedzieć, czego jest więcej. Na pewno jednego i drugiego jest bardzo, bardzo dużo. I bardzo dosadnie, bardzo mocno wyeksponowane są te zjawiska. Tutaj przez cenzurę nie mogły być pokazane. Więc gramy, więc bawimy się słowem, bawimy się gestem, kamerą, która czasem sprawia, że bohaterka kieruje wzrok w jakimś konkretnym miejscu z filternym uśmiechem. Zamiast narkotyków napijmy się alkoholu i udajmy, że to jest też jakiś mocniejszy rodzaj używki. A zwłaszcza dialogi. Zwróćcie Państwo uwagę na dialogi. Zwróćcie uwagę Państwo na potyczki słowne, głównie Humphreya Bogarta z kobietami. Znamienna scena w restauracji. Prosta rozmowa na przykład o grze w szachy. Co tam się dzieje? Jak ktoś się dokopie na poziomie przesłania czy metafory, co się w zasadzie tam dzieje, to jest opis w zasadzie stosunku seksualnego z bardzo szczegółowym opisaniem konkretnych działań, które mógłby podjąć partner i partnerka. Nie można tego pokazać dosłownie. Natomiast przez to właśnie ta atmosfera napięcia, ciągłego niedopowiedzenia, ciągłej jakiejś potrzeby zrealizowania swoich pragnień jest obecna. I to też daje potężną energię w filmach, w kinie noir. Żeby Państwo mieli jakieś porównanie i też mogli sami osądzić, która opcja jest lepsza, czy opcja pod tytułem pokazujemy wszystko dokładnie tak, jak było zapisane na kartach książki i dodajemy jeszcze szczyptę bólu i przemocy od siebie, czy zostajemy w niedopowiedzeniu, polecam Wam film Michaela Winera, też Wielki Sen z 1978 roku, też nakręcony dokładnie na podstawie tej samej książki, z tymi samymi bohaterami, z tą samą akcją, z tymi samymi zagadkami, natomiast już bez żadnej cenzury. Narkotyki sypią się kilogramami, seks pojawia się w co drugiej scenie, przemoc jeszcze jest bardziej brutalna niż wydawałoby się, że to jest możliwe do pokazania na ekranie. Natomiast tamten Wielki Sen przepadł. Nikt go nie wspomina de facto. Nikt o nim nie rozmawia, nie został wyróżniony, nie dostał jakichś większych laurów, które sprawiły, że miał dłuższe życie. Właśnie kiedy krytycy zastanawiali się dlaczego, bo w sumie to jest ta sama historia, która pojawia się w Wielkim Śnie z 1946 roku, no stwierdzili, że ta niedosłowność, ta tabuizacja, która pojawia się w kinie noir jednak ma swoją wartość dodaną, sprawiając, że staje się to ciekawszy, bardziej energetyczny wbrew pozorom film niż ten późniejszy, w którym ta energia dosłownie na ekranie się pojawia. I jeśli chodzi o tabu, przechodzimy do drugiego czy drugiej najważniejszej postaci, która pojawia się na ekranie w kinie noir. To kobieta fatalna, kobieta modliszka, femme fatale, która uwodzi mężczyznę i zazwyczaj to ona jest prowodyrką wszystkich złych wydarzeń, wszystkich nieszczęść, które spadają na głównego bohatera i na bohaterów w ogóle. No ale skąd? Dlaczego kobieta w latach 40. nagle stała się takim obiektem w pewnym sensie agresji, mizoginii ze strony filmowców? To też się wiąże z tym, o czym Państwu opowiadałem wcześniej, z tym takim stanem liminalnym. Nie odkrywam teraz Ameryki, opowiadając o tym, jak pierwsza wojna światowa, potem druga wojna światowa sprawiła, że kobiety zyskały więcej praw. Stało się tak dlatego, że mężczyźni wyjechali na wojnę, byli pochłonięci walką na froncie, więc ktoś musiał zastąpić ich przede wszystkim w pracy fabrycznej, ktoś musiał produkować pociski, ktoś musiał produkować czołgi, bardzo często były to kobiety, a po drugie ktoś musiał zastąpić ojców, dziadków, kuzynów, starszych braci w wychowywaniu dzieci, wychowywaniu, przekazywaniu różnych wartości. I właśnie kobiety wtedy zatrzymywane przez bardzo nieelastyczny patriarchat, mówiąc delikatnie, wkroczyły i zaczęły pokazywać, że hej, traktujcie nas jak człowieka. Wtedy zaczęły rozwijać się pierwsze, mocniejsze też nurty feministyczne, okres I wojny światowej, potem okres II wojny światowej. Już nie będę wchodził w te zagadnienia, natomiast mamy taką eksplozję siły kobiecej. Natomiast kino wciąż jest trzymane w rękach mężczyzn. Mężczyzn, którzy zaczynają panikować. Jezus Maria, kobieta ma władzę, kobieta ma głos. Co teraz? Co z tym zrobić? Dobra, wymyślamy femme fatale, mówiąc krótko. Pokazujemy, że kobieta, która ma zbyt dużo władzy, która jest zbyt otwarta, zbyt wolna w tym kraju, tak naprawdę doprowadzi do zbrodni, nieszczęścia i wszyscy na tym stracimy. Nie jest to powiedziane wprost, oczywiście to nie są dykteryjki, nie są to jakieś opowieści umoralniające, natomiast oczywiście na poziomie podświadomym to hasło jest przekazywane. Wszystkie te panie, jest ich mnóstwo, jeśli chodzi o kino noir, sprawiały, że mężczyzna cierpiał, zwłaszcza na dwóch poziomach. Po pierwsze, mężczyzna i męski świat traci na poziomie socjoekonomicznym, w takim sensie, że kobieta, która wybiera karierę, kobieta, która wybiera konsumpcję, kobieta, która wybiera wolność zamiast poświęcenia się stricte obowiązkom małżeńsko-rodzinnym, sprawia, że ta rodzina zaczyna się rozpadać. Tak na przykład dzieje się w Podwójnym ubezpieczeniu. Phyllis Dietrichson, portretowana przez Barbarę Stanwyck, namawia Bogu Ducha Winnego, agenta ubezpieczeniowego, żeby ten dołączył do niej, do intrygi, poprzez której to intrydze ma zginąć jej mąż, a oni przejmą jego pieniądze i będą żyli długo szczęśliwie. W zasadzie ona będzie żyła długo i szczęśliwie, bo tak naprawdę mężczyzna jest potrzebny jej tylko i wyłącznie jako narzędzie do dokonania zbrodni. Nie interesuje ją rodzina, więc rozbija de facto rodzinę tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić pieniądze. No cóż za okropieństwo. Alice Reed, kobieta w oknie. Mami uwodzi mężczyznę, który popełnia zbrodnie. Bridget O'Shaughnessy, Sokół Maltański. Mami zwodzi mężczyznę, który popełnia zbrodnie. Elsa Bannister, Dama z Szanghaju. Korzystając ze swojej urody, mami zwodzi mężczyznę, który popełnia zbrodnie. I teraz niech się Państwo domyślą, co robi Kitty Collins, czyli Ava Gardner w Zabójcach. Taka jest femme fatale. I warto właśnie wspomnieć, trzymać się tych dwóch ciekawych płaszczyzn, czy nieciekawych płaszczyzn, na których zostały zbudowane. Po pierwsze socjoekonomiczna, czyli ta niepewność mężczyzny, jego pozycję w świecie rodzinnym, jako żywiciela rodziny, bo to kobieta pokazuje, co prawda doprowadza do zbrodni i tak dalej, ale pokazuje, że jest przebiegła, pokazuje, że umie zadbać o siebie, potrafi zarobić pieniądze. I co prawda mężczyźni pokazują, że to zarabianie pieniędzy zawsze kończy się zbrodnią i złem, ale jednak pokazuje, że potrafi o siebie zadbać. I to jest ten pierwszy strach, właśnie strach socjoekonomiczny, czy stricte ekonomiczny u mężczyzn, który pojawia się jakoś w Ameryce doby międzywojnia i zaraz czasów powojennych. Po drugie, też ten strach psychoanalityczny. Wielu badaczy, patrząc na femme fatale, na kobiety fatalne w kinie noir, podkreśla, że w mężczyznach budził się taki lęk kastracyjny. Oto kobieta pokazuje, że jest równie silna, równie mądra, często mądrzejsza, często silniejsza niż mężczyzna i potrafi zadbać o siebie i nie potrzebuje tego mężczyzny w ogóle. Mężczyzna staje się zbędny, więc taki lęk niepotrzebności czy nieprzydatności też mocno przejawia się w Stanach Zjednoczonych tamtego czasu. Kino noir niestety katalizuje go właśnie pokazując kobiety, które koniec końców zostają ukarane. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne z punktu widzenia filmoznawczego, prywatnie oczywiście tego nie popieram, natomiast kobiety w kinie noir, niezależnie od tego, jak długo by brylowały na ekranie, jak długo by nie zwodziły mężczyzny, nie pokazywały swojej jakiejś wyższej wartości, koniec końców zawsze muszą być dewaluowane. To są dwa takie zjawiska, dewaluacja albo fetyszyzacja, które pojawiają się w przypadku kobiet w kinie noir. Dewaluacja, kobieta koniec końców jest winna, to ona doprowadza do zbrodni. Jedynym ratunkiem jest pomoc mężczyzny. Niestety w Wielkim Śnie też to państwo zobaczą. Nie zdradzę jak, niestety to też się oczywiście pojawia jako przykład kina noir i w większości filmów noir to mężczyzna jest ostatecznie tym bohaterem, który ją ratuje, a jeśli nie ma tego mężczyzny, żeby ją uratować, no to klops, to już nie ma żadnego innego rozwiązania. Po drugie, fetyszyzacja. Jakby ponownie przywrócenie kobiety jej właściwego miejsca, jako ewentualnie kobiety stojącej w kuchni przy garach albo obiektu seksualnego. Stąd te kobiety są zazwyczaj piękne, są nęcące w jakiś sposób, rozerytyzowane, tak żeby mężczyzna mógł je adorować i żeby czuł się podniecony i żeby czuł, że wszystko jest w porządku, no bo czuje pożądanie. Kobieta jest od tego, żeby czuć pożądanie. Jak już nie stoi przy tych garach, to niech przynajmniej będzie ładna. Tak jest niestety wniosek z kina noir, który jest bardzo, bardzo mizoginiczny w swoim podejściu do portretowania kobiet. Próżno szukać tutaj kobiet, które są bohaterkami pozytywnymi, które wygrywają, które przychodzą jakąś większą przemianę i na koniec okazuje się, że one wygrywają w 100%. Nie. Albo jest mężczyzna, który jej pomaga, albo ona musi ponieść całkowitą klęskę. Przepraszam, ale też jestem zdenerwowany na sposób opowiadania, więc chwila przerwy. Warto wspomnieć o tym, skąd kino noir korzystało, jeśli chodzi o opowieści. Na pewno będziemy mówić o literaturze, która jest tutaj największym impulsem do tworzenia filmów właśnie w tym nurcie, w tej stylistyce. Natomiast nas najbardziej chyba teraz interesuje kino, bo takie tendencje à la noir zaczęły pojawiać się już znacznie wcześniej niż samo kino noir. Znacznie, może przesadzone sformułowanie, ale kilka lat wcześniej niż samo kino noir. Ważnym zjawiskiem jest tak zwany czarny romantyzm, romantyzm oniryczny, który pojawił się jeszcze w przedwojennej Francji. Takim chyba czołowym przedstawicielem tego nurtu jest Marcel Carné. Jego film Brzask jest bardzo, bardzo podobny do filmu noir. Też mamy zbrodnie w centrum, też mamy prostych ludzi, plebejuszy, też mamy kobietę fatalną, która może nie jest taką modliszką świadomie działającą na niekorzyść mężczyzny, ale też przez niego mężczyzna cierpi. To się pojawia u Marcela Carné, ale też taki oniryczny nastrój z bardzo mocnym chiaroskuro, światłocieniem, z bardzo ciekawym podejściem do opowieści, jeśli chodzi o montaż, o stylistykę kadrowania, ptasie, żabie perspektywy uwidaczniające z perspektywy ofiary albo kata tutaj się pojawiają. Jeśli chodzi o aspekt społeczny, który na przykład widzieliśmy w Brutalnej sile z Bartem Lancasterem w roli głównej, takie aspekty pojawiają się na przykład w filmie Jestem niewinny Fritza Langa. Tutaj pokazana jest z jednej strony zaniedbania, jakie państwo, zaniedbania państwa wobec społeczeństwa, z drugiej strony funkcjonowanie jakiegoś takiego stadnego instynktu, takiego zbiorczego id, które gdzieś się budzi w społeczności. Jestem niewinny, obserwujemy historię jednego z najbardziej niesławnych linczów doby międzywojnia. Nie będę państwu więcej zdradzał, natomiast jest to też taki przykład właśnie społecznych nierówności, społecznych zbyt dużych emocji buzujących, nie ubranych w jakieś normy prawne, które koniec końców eksplodują i doprowadzają do katastrofy, tak jak w Brutalnej sile. Nie można zapominać oczywiście o złodziejach rowerów, nie można zapominać o włoskim neorealizmie całym, który jako pierwszy w zasadzie po II wojnie światowej tak mocno zaczął rozliczać się z jednej strony z polityką społeczną, z drugiej strony pokazując życie tych, którzy są gdzieś na dnie, tych, którzy są gdzieś na marginesie społecznym. To też przejawia się w kinie noir. Obywatel Kane, jedno z największych arcydzieł kina, też odcisnęło swoje piętno na kinie noir. Mimo tego, że kino noir de facto wyprzedziło Obywatela Kane'a, bo i High Sierra, i Sokół Maltański to 1941 rok, natomiast zwłaszcza formalnie to, jak Welles pokazywał, jak Welles filmował postaci, jak, z jakich cięć korzystał, z jakich zabaw kamerą, z jakiego montażu korzystał, to fantastycznie wpłynęło też na kino noir, twórców noir, którzy zaczęli bardzo szybko korzystać z jego osiągnięć. Na samo noir atmosferę wpływa też malarstwo. Takim malarzem noir, tak można by go nazwać, był Edward Hopper, autor jednego chyba z najsłynniejszych amerykańskich obrazów w ogóle, czyli Nighthawks, Jastrzębie Nocne, czy Jastrzębie Nocy, zależy jak przetłumaczyć, pokazujący to rozbicie i niepewność amerykańską. Z jednej strony niepewność w związku z tym, że trwa II wojna światowa, pierwsze filmy noir, które powstają właśnie w czasach wojny, tej niepewności, chociaż Amerykanie są raczej pewni zwycięstwa, ale jednak wciąż to zachwianie wartości wojenne dosyć mocno odbija się w Stanach Zjednoczonych. Ta niepewność o jutro, z drugiej strony też niepewność tego, gdzie w zasadzie się znajdujemy, bo jesteśmy pomiędzy tym stanem, jesteśmy w tym stanie liminalnym, pomiędzy przejściem od takiej agrarnej Ameryki do Ameryki konsumpcyjnej. To się wydarzyło bardzo szybko. Czujemy się rozbici, gdzie są nasze małe społeczności, gdzie są nasze małe wspólnoty, gdzie jest mój sąsiad, który był tuż obok mnie, gdzieś na farmie poza miastem. No, ta niepewność fantastycznie wybrzmiewa właśnie na obrazach Hoppera i wielu twórców przyznaje się do tego, że stylizowało swoje filmy, niektóre ujęcia, niektóre kadry właśnie patrząc na jego obrazy. Natomiast przede wszystkim interesują nas ci dwaj panowie, Dashiell Hammett i Raymond Chandler. Dzisiaj najbardziej znani twórcy, przedstawicieli czarnej serii kryminałów amerykańskich, którzy wykreowali dwóch najważniejszych bohaterów, jeśli chodzi o amerykański kryminał w ogóle. Dashiell Hammett stworzył postać Sama Spade'a, Raymond Chandler stworzył postać Philipa Marlowe'a, dwóch detektywów i w Sama Spade'a, i w Philipa Marlowe'a wcielał się Humphrey Bogart. I Dashiell Hammett i Raymond Chandler byli zachwyceni. Jeden i drugi mówili, że Sam Spade wygląda jak Humphrey Bogart i Philip Marlowe wygląda jak Humphrey Bogart, więc wszyscy byli zadowoleni. Bogart zadowolony, Chandler zadowolony, Hammett zadowolony. Piękniej być nie może. Natomiast twórcy tak zwanej hard-boiled literature, czyli tej literatury czarnej, literatury kryminałów, które stały się najlepszą literacką pożywką dla kina noir, tworzyli nieco w opozycji dla takiego wiktoriańskiego stylu, o którym już wspomniałem na początku. Ich postaci to nie Hercules Poirot, jakże mądry, ciekawy, potrafiący korzystać ze swojej dedukcji i logiki, ale jednak nie potrafiący ubrudzić sobie rąk. To jest mężczyzna, który ma specjalną nakładkę na wąsy, żeby przecież tych wąsów sobie nie zniszczyć, nie może pobrudzić sobie rąk. Ich bohaterowie brudzą sobie ręce i to bardzo często. Korzystają z przemocy, korzystają z ironii, sami często knują intrygi, żeby inną intrygę zwalczyć. A przede wszystkim to są postaci, które nie mają szlacheckiego pochodzenia. To nie jest sir, to nie jest szlachcic, który pochodzi z nobliwego domu i włada pięcioma językami. Ich detektyw to jest twardziel nauczony przez ulicę tego, jak funkcjonować, jak żyć, jak sobie radzić, często z jakąś enigmatyczną, bolesną przeszłością, o której za bardzo nie chce wspominać, kierujący się tylko i wyłącznie własnym kodeksem prawnym, bo wie, że kodeks prawa Stanów Zjednoczonych jest mocno kulawy. Więc ten mój wewnętrzny kodeks sprawia, że tym kompasem głównie się kieruję, nie wstępuję do policji, bo policja to jednak jest też taka mikromafia, jakby zdałoby się, patrząc na to, jak opowiadają Hammett i Chandler. To też bardzo mocny język. Pierwszy raz tyle wulgaryzmów, tyle przemocy, tyle seksu, tyle narkotyków pojawia się na kartach powieści i często nie sama zagadka, ale rozwiązywanie tej zagadki, sama sieć intryg jest ciekawsza niż rozwiązanie. Muszę Państwa uprzedzić i uspokoić. Wielki sen jest filmem bardzo trudnym, jeśli chodzi o poziom intrygi i odnalezienie jakiegoś rozwiązania. Odpuśćcie. Skupcie się na atmosferze, skupcie się na postaciach, skupcie się na przeżywaniu tego świata, doznawaniu go. Jest taka anegdota, która może was, nas usprawiedliwić w odbiorze tego filmu. William Faulkner, jeden z najważniejszych pisarzy amerykańskich, który też pracował w Hollywood, dorabiał pisząc, współtworząc scenariusze do filmu, współtworzył też scenariusz do Wielkiego Snu. Kiedy skończył już pisać tekst razem ze swoimi współpracownikami, zadzwonił do Raymonda Chandlera z pytaniem, w zasadzie z takim mikrowykładem, opowiadając mu, jak on rozumie całą intrygę, opowiadając od punktu A do punktu Z, co się dzieje, kto, gdzie, z kim, dlaczego, po co, na co i jak. Na co Chandler ponoć odpowiedział, wiesz, sam chyba, nie wiem, nie pamiętam, może tak. Więc skoro Chandler nas usprawiedliwia, myślę, że my też sami możemy siebie usprawiedliwić. Jeśli chodzi o samą bazę, to bardzo, bardzo dużo filmów powstało właśnie jako adaptacje czarnej serii. Około 20% wszystkich filmów, które powstały w latach 1941-1948, a więc w czasie największej ekspansji kina noir, filmu noir, to były adaptacje powieści w noir, zwłaszcza tych dwóch dżentelmenów. Powoli zmierzamy do końca, jeśli chodzi o samo kino noir. Zaraz jeszcze oczywiście powiem więcej o Wielkim Śnie. Natomiast kino noir, i to jest ten punkt, do którego wracamy z początku, czyli czy to jest gatunek, czy to jest nurt, czy to jest zjawisko. Jeśli trzymamy się sformułowania, że to nie jest do końca gatunek, a bardziej zjawisko czy nurt, to kończy się gdzieś w latach 50. Trudno powiedzieć, kiedy kończy się noir jako tako. Można to trochę związać z upadkiem wytwórni RKO, wytwórni, z którą też współpracował Orson Welles dosyć prężnie, wytwórni, która wspierała takie opowieści, jakie prezentowało kino noir. Z drugiej strony lata 50. to coraz większa stabilizacja. Amerykanie już przyzwyczajają się do tego urbanistycznego, konsumpcyjnego, miejskiego stylu życia. Wojna coraz bardziej odpływa. Stara wojna, czyli II wojna światowa, powoli pojawia się na horyzoncie wojna koreańska, zupełnie inna wojna, zupełnie inne zagrożenie. Faszyzm już nie jest czymś, co było bliskie. Teraz na tapecie pojawia się Stalin i komunizm. Wybory niedługo, po latach 40., wybory wygrywa Eisenhower i lata 50., początek lat 50. zaczyna funkcjonować pod jakby jego pieczą. To on zaczyna ustalać to, jak kulturowo, społecznie też wygląda część Ameryki. I jest to z jednej strony czas polowania na czarownicę i wielka wojna z komunizmem, który mógł się pojawić we własnych szeregach amerykańskich, choćby działania senatora McCarthy'ego tutaj dobrym przykładem. Z drugiej strony to jest właśnie czas już takiej stabilizacji, czas odbudowy też nuklearnych rodzin, rozrastają się amerykańskie przedmieścia, model domku, płotu, białego płotu, ogrodu, psa, dwójki dzieci, coraz mocniej zaczyna być popularny, też ukazywany w różnych mediach, środkach masowego przekazu. I kino noir z tym swoim pesymizmem gdzieś zaczyna się gubić. Powstaje jeszcze w latach 50. sporo produkcji noiro-podobnych, ale głównie to są filmy, które udają atmosferę albo korzystają z takiej atmosfery, upraszczają możliwie ten świat przedstawiony, skupiają się też coraz bardziej na brutalności, eksponowaniu tej brutalności, a nie eksponowaniu złożoności świata. No i noir powoli zaczyna zamierać. Natomiast sama idea noir nie umiera i funkcjonuje do tej pory. Takimi przykładami w miarę nowymi są choćby Tajemnice Los Angeles, Curtisa Hansona, czy Sin City Franka Millera, które powstaje we współpracy z Quentinem Tarantino i Robertem Rodriguezem. Tyle, że według badaczy, według historyków filmu, to już nie są stricte filmy noir. Po pierwsze, czy pierwszy z filmów, to jest retro noir, czyli film, który dzieje się w tych samych czasach, w których rozgrywały się wydarzenia kina noir. Mamy lata 40., mamy świat detektywów, policjantów, gangsterów, jakąś niepewność, atmosferę grozy i tak dalej. Z drugiej strony mamy neo-noir. Świat w Sin City korzysta z atmosfery, z tego wszystkiego, co wprowadziło kino noir stylistycznie i tematycznie, natomiast dzieje się w bliżej nieokreślonej teraźniejszości. Korzysta z jakichś artefaktów czy bestiariusza kina noir, ale dzieje się już raczej współcześnie. I takie zjawiska kina, które korzysta ze zdobyczy noir, ale nie dzieje się, nie opowiada o tym świecie noir, nazywamy neo-noir. To, co dzieje się w czasie, w którym też działo się faktyczny noir, to retro-noir. I Wielki Sen. Film, o którym trudno cokolwiek opowiedzieć przed seansem, więc mam nadzieję, że zostaniecie też Państwo po seansie. Film powstał w 1946 roku. Film, który dosyć szybko stał się przebojem i też często jest uważany obok Sokoła Maltańskiego za największe osiągnięcie w kinie noir czy filmie noir w ogóle do tej pory. Film, który obok Sokoła Maltańskiego i innych produkcji potwierdził pozycję Humphreya Bogarta jako takiego najważniejszego przedstawiciela postaci twardziela detektywa w kinie amerykańskim, ale w ogóle aktora w kinie amerykańskim. Korzystając z okazji przy Wielkim Śnie, warto jeszcze wspomnieć właśnie o samym Humphreyu Bogarcie. Aktor, który sam pochodzi z dosyć trudnej i złożonej rodziny, który ma też właśnie taką półmroczną przeszłość za sobą trudnego dzieciństwa, dosyć szybko stał się pierwowzorem twardziela detektywa w ogóle. O dziwo, z pierwszego Oscara, jedynego Oscara, którego dostał, nie dostał za rolę twardziela, dostał za rolę szypra w Królowej Afryki, gdzie grał człowieka zupełnie odrębnego od tego emplua, w którym go teraz kojarzymy. Natomiast to emplua twardziela detektywa sprawiło, że stał się legendą, kultem, mitem funkcjonującym do tej pory. Bo nie mamy zbyt dużo czasu, żeby o samym Bogarcie się rozgadywać. Nie wiem, czy jeszcze mogę parę słów. Okej. Humphrey Bogart bardzo długo starał się zbudować swoją karierę kinową. Tym, który pomógł mu tę karierę zbudować i w zasadzie też wypłynął razem z nim mocniej, to był John Huston. Twórca, który stał się też takim dosyć dużym znakiem kina amerykańskiego epoki Złotego Hollywood, czy Złotej Epoki Hollywood, który spróbował w zasadzie wszystkich możliwych gatunków, jakie tylko Hollywood wyprodukowało. John Huston, autor Sokoła Maltańskiego, tworzył i musicale, to on pomógł wypromować Marilyn Monroe między innymi, tworzył westerny, Rio Bravo, serdecznie zapraszam, kto z Państwa nie widział, żeby obejrzeć. I też właśnie kino gangsterskie, kino noir. Dwaj wielcy przyjaciele, Huston i Bogart, oni przez pewien czas byli taką siłą napędową Hollywood, bardzo często ze sobą współpracowali i tworzyli filmy. Bogart był człowiekiem też niezwykle skromnym, wbrew pozorom, który z jednej strony był wielką gwiazdą amerykańską, w swoim czasie zarabiał najwięcej ze wszystkich możliwych aktorów. Na początku lat 50. był numerem jeden najlepiej opłaconych aktorów w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony bardzo dużo swoich pieniędzy przekazał na akcje charytatywne, był skryty, cichy, uciekał, gdzieś chował się przed światem, uwielbiał żeglować, miał swój ukochany jacht, na którym pływał. Miał też burzliwe życie erotyczno-małżeńskie. Miał 4 żony, ale to czwarta, najmłodsza, wytrzymała z nim najdłużej, albo on wytrzymał z nią, zależy jak spojrzeć. Lorraine Bacall, którą obejrzymy też w Wielkim Śnie, poznali się razem na planie wcześniejszego filmu. Tutaj eksplodowała ich miłość w 1945, tuż przed premierą filmu wzięli ślub i byli razem ze sobą aż do 1957 roku, czyli do śmierci Humphreya Bogarta. Humphrey Bogart zmarł na raka krtani, niestety. Za dużo się rozgadam teraz, więc może wstaję trochę na opowieść jeszcze po filmie. Natomiast jest też taka anegdota, jak ta miłość pomiędzy nimi się rozwijała na sam koniec, kiedy Humphrey Bogart już umarł i został pochowany. Wielu twórców miało wygłosić mowę, ale większość z nich odmówiła, bo stwierdzili, że nie nadzą rady emocjonalnej, będą zbyt mocno płakać. W końcu John Huston się zgodził te parę słów powiedzieć. Natomiast Lorraine Bacall poprosiła, żeby wmurować taki napis na jego nagrobku, do środka wrzucić gwizdek do grobu i wmurować napis, jeśli będziesz czegoś potrzebował, po prostu zagwiszcz. I to jest jeden cytat z pierwszego, wcześniejszego filmu. Też ta chemia, która wytworzyła się w ich całym życiu, tych prawie 10 latach wspólnego bycia ze sobą jest mocno widoczna w tym filmie. To jest świeże małżeństwo, które właśnie zaczęło ze sobą być. Żeby było ciekawe, Howard Hawks, który jest reżyserem tego filmu, który już wcześniej zdał Humphreya Bogarta i poznał wcześniej Lorraine Bacall, w ogóle nie wróżył temu związkowi. Przed filmem jest znana anegdota, kiedy on podszedł do Lorraine Bacall i powiedział jej, że nic z tego nie będzie, że Bogart się znudzi tobą, wróci do swojej pierwszej żony, do swojej wcześniejszej żony i w ogóle nie będziecie ze sobą, to się nie uda. No, Lorraine Bacall rozpychała się łokciami, pokazała, że ma pazury i chociaż w filmach była zazwyczaj portretowana właśnie jako femme fatale, czyli ulegała tej fali, mizoginistycznej fali pokazywania kobiet jako zła wcielonego, w życiu potrafiła się znacznie mocniej rozpychać łokciami, to ona stała się jedną z prowodyrek słynnej Rat Pack, czyli takiej grupy, supergrupy gwiazd, która zrzeszała największych twórców hollywoodzkich, czy też twórców estrady, piosenkarzy, muzyków w Stanach Zjednoczonych. Do tej grupy należał właśnie Humphrey Bogart, należał Frank Sinatra i między innymi Lorraine Bacall. Więc to kobieta jakby dała też taki rozruch istnieniu tej grupy pozaekranowej. Jeśli chodzi o Sam Wielki Sen, to jest adaptacja wcześniejszej powieści Raymonda Chandlera o przygodach Filipa Marlowa, który zostaje wezwany przez umierającego generała Sternwooda, takiego wiktoriańskiego przedstawiciela starego porządku, żeby pomógł mu rozwiązać zagadkę szantażu. Ktoś szantażuje jedną z jego córek. Czym szantażuje, też państwo za chwilę się o tym państwo za chwilę przekonacie. Okazuje się, że to wyzwanie to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Cała wielka intryga, która jest osnuta wokół tego pierwotnego zjawiska, jakim jest szantaż, jest znacznie, znacznie większa i pochłania coraz mocniej bohatera w ten świat. O tym, co wam się podobało, nie podobało, jakie macie zastrzeżenia i do samego filmu noir, i do tego filmu, mam nadzieję, jeszcze porozmawiamy po seansie. Teraz 15 minut przerwy i do zobaczenia za 2 godziny. Dziękuję bardzo.